To długa przerwa była.
Dzień dobry.
Ja się czuję swojo, a ty?
W studio?
Z tobą w studio.
Swoje się czuję i w studio, i z tobą w studio też. Swojsko bardzo.
Podoba mi się temat, o którym będziemy rozmawiali, zamknięty przez ciebie w takim zdaniu. Była tylko depresja, a się okazało, że to jest cała drużyna problemów.
Aha.
Jakich jeszcze?
Depresja i zespół. Zespół nadpobudliwości ruchowej i nie pamiętam drugiego słowa po polsku.
Czy to, że tak się zachowujesz teraz, to wynika właśnie z tego zespołu?
Wiesz co, nie pytam swojego ciała za każdym razem, czy to, co robisz, moje ciało, to ADHD, ale tak, jest to możliwe. Jakby to, że właśnie macham cały czas jakąś częścią ciała.
Się nie skupiam.
Albo strzelam oczami po różnych miejscach.
Albo się śmieję przy okazji choroby.
Albo się śmieję przy okazji choroby. No różne takie, może nazwijmy je niestandardowe reakcje.
Czy twój terapeuta depresyjny czuł, że jest coś więcej?
Przez 10 lat żaden z moich terapeutów, żaden z moich psychiatrów, a było ich wielu, cały czas bardzo ich szanuję i bardzo im dziękuję, bo z depresji mnie elegancko wyciągnęli, nie zasugerował, że może być coś jeszcze. Dzisiaj już wiem dlaczego, bo na początku byłam bardzo zła.
Że tego nie zrobili?
Tak, że nie zasugerowali mi dodatkowej diagnostyki albo nie pokierowali mnie do miejsca, które może mi efektywniej, tak to może biznesowo nazwijmy, pomóc.
Ale znali cię na wskroś, nie?
Znali mnie na wskroś, ale nie znali i nie rozumieli ADHD u osób dorosłych. Bardzo mało takich osób cały czas jest.
A czym twoje ADHD różniłoby się od ADHD 15-letniej Eli?
W oczach moich, czy...
No, specjalisty, no
czy
powiedzmy.
Specjalisty?
No, rozróżniasz między ADHD u dorosłych, a ADHD u dzieci i też jestem z tej grupy, która do niedawna myślała, że to jest...
Że to chłopiec.
Nawet nie chłopiec, że to jest dziecięce.
To jesteś i tak krok dalej niż wiele, wiele osób, które myśli, tak jak ja też sama myślałam całkiem niedawno, że to jest ten chłopiec. Ten taki mały chłopiec, który siedzi w klasie szkoły podstawowej.
A co, że dziewczynki nie?
Brałam pod uwagę, że to się może zdarzyć, natomiast no, jak słyszałam o jakichś historiach, nie wiem, 4 czy 5 lat temu, to raczej był ten chłopiec, który kopał pod ławką kolejnego kolegę tam z przodu, albo wstawał i biegał po klasie, albo przeszkadzał, albo może był agresywny, nie był w stanie się skupić. I to był mój obraz ADHD. Absolutnie, kompletnie do dupy. Nieprawda.
Obraz do dupy.
Tak, tak.
A ty masz ADHD, bo ktoś to zauważył. W jakim momencie?
Ja mam ADHD, mam na to papiery już, diagnozę na papierze napisaną, poprzedzoną wieloma różnymi testami i takim kompletem diagnostycznym, różnicującym. I doszłam do tego momentu, ponieważ w diagnostyce ADHD znalazło się moje dziecko. I to jest bardzo ostatnio często spotykana sytuacja, szczególnie u mam, że dziecko jest w diagnostyce. I okazuje się, że nie tylko dziecko potrzebuje pomocy i tej diagnozy, tylko którejś z rodziców. Dlatego, że ADHD w zastraszającym procencie jest sprawą genetyczną. Po prostu się je dziedziczy.
Czyli posadziłaś syna na kozetkę z jakiegoś tam powodu, o którym mówić nie będziemy. Lekarz mówi, to proszę zostać, zobaczymy co z panią?
Nie, to było tak, że moje dziecko było w psychoterapii. Jego psychoterapeutka dosyć szybko zapytała mnie, czy miał kiedyś diagnostykę w kierunku ADHD. Ja powiedziałam zgodnie z prawdą, że nie. I ona powiedziała, no to chyba by było warto, więc zaczęliśmy to robić. I przy drugim spotkaniu, takim rodzicielskim wywiadzie, zostałam zapytana, a pani od kiedy ma swoją diagnozę? A ja mówię, ale jaką? No ADHD. I nie, tylko depresja. Naprawdę? No tak, tak.
Więc, co zobaczyła?
No właśnie zapytałam. Ona mówi, no to po prostu widać. Jakby to widać, że tutaj taka pani jest cały czas pobudzona. To nie jest dobre słowo, ale cały czas coś, jakby takie drżenie, wiesz, wewnętrzne. To jest tak, że my się też mocno wyczuwamy z osobami, które są neuroatypowe. I myślę, że osoba, która jest dobrym diagnostą i dobrym terapeutą, czy dobrym psychologiem, też to potrafi szybko bardzo wyczuć.
Wracając do twoich dwóch, może nie dwóch, ale i psychiatrów, i psychoterapeutów depresyjnych, takich będziemy nazywali do końca tej audycji, oni nie widzieli tego, co zobaczyła ona. Ona ma większą wiedzę, czy ona jest inaczej sformatowana, ona jest inaczej ukierunkowana, czy ona jest innego pokolenia specjalistów, którzy widzą szerzej?
Myślę, że trochę jedno i drugie. Ona jest z trochę innego pokolenia, jest młodsza. Miała okazję uczyć się już o tym, że ADHD to niekoniecznie tylko jest, tak jak się czasami jeszcze nawet w naukowych pozycjach spotyka, choroba, nie choroba, i wieku dziecięcego, i też nie wieku dziecięcego, więc miała okazję przede wszystkim dowiedzieć się i to była jej siła i miała już doświadczenia też z takimi kompletami, że dziecko okazywało się być neuroróżnorodne w kierunku ADHD. No i wtedy po prostu rodzic też, któryś albo oboje, okazywało się, że właśnie potrzebował takiej diagnostyki. Więc myślę, że te osoby, które spotykałam wcześniej na swojej drodze, te, które mi pomagały w zakresie depresji, nie wiedziały tego. I większość psychiatrów i psychologów ma wrażenie, że dzisiaj cały czas nie wie. W pierwszych odcinkach serii miałam okazję gościć lekarza-psychiatrę, który bardzo wyraźnie mówił o tym też, jak wyglądała edukacja jakby w jego przypadku, gdzie jakby komponenty dotyczącej ADHD u dorosłych w ogóle nie było w czasie specjalizacji, że jedynym elementem takiego zetknięcia się z ADHD to był jakiś bardzo krótki staż na psychiatrii dziecięcej, który trwał 3 miesiące i obejmował wszystkie jednostki. Coś jest nie tak w ogóle z systemem, który tych lekarzy przygotowuje, mam wrażenie.
Ona powiedziała, obserwuję panią i dla mnie to jest oczywiste, że jest albo może być ADHD.
Tak, że trzeba sprawdzić.
Jak wyglądało to sprawdzenie?
No, jest kilka wystandaryzowanych kwestionariuszy, które pomagają w dookreśleniu tego, czy to jest ADHD, czy może jakiś inny kłopot, inna zagadka. W przypadku ADHD te objawy, które potrafią być dokuczliwe, one muszą trwać i w wieku dorosłym, ale też muszą być w wieku dziecięcym. Stąd to różnicowanie w diagnostyce jest bardzo ważne, bo są inne zaburzenia, które potrafią dawać bardzo podobne objawy, ale jeżeli ich nie było w dzieciństwie, no to nie jest ADHD. Na przykład może być to PTSD chociażby, albo OCD, czy jakieś inne zaburzenia. Więc dobra diagnostyka różnicująca pomogła mi dookreślić, że to właśnie jest ADHD.
Zostałaś odłączona od diagnozy syna, tak? To była diagnoza stricte twoja.
Tak, absolutnie. Nie, to nie jest... Diagnozowały nas różne osoby.
Pytam o to dlatego, bo powiedziałeś, że to genetyczne. Więc zastanawiałem się, na ile to jest wspólna później terapia, na ile stare osobno.
Nie, stara osobno, młody osobno, absolutnie. Co nie znaczy, że nie mamy wspólnych elementów związanych z psychoedukacją, bo w ADHD bardzo ważna, z mojej perspektywy kluczowa, jest psychoedukacja. Ona się różni od psychoterapii tym, że po prostu uczy cię zrozumienia tego, co jest w tobie innego niż typowa większość ludzkości. Kilka odkryć, które ja poczyniłam w wieku lat 44 moich, którymi bardzo chętnie się podzielę, było niesamowitych, bo ja po prostu żyłam w przekonaniu, że wszyscy tak mają, a okazuje się, że tak wszyscy nie mają. Na przykład byłam przekonana do niedawna, że każda osoba na tej kuli ziemskiej, która jest człowiekiem, myśli tak jak ja, czyli ma jednocześnie 5 albo 6 myśli w głowie. Że nie ma się jednej albo dwóch myśli, tylko po prostu ma się tam 5-6 takich traków, nie? I tam non-stop zapieprze coś po nich.
Każdy by na 100%.
No na 100 to tak wiesz, no jak spokojnie jest, to jest setka, nie? Ale ogólnie to wiesz. Albo że się robi 9 rzeczy na raz, 2 jedną ręką tutaj i coś jeszcze, to też jest normalne. Odkrycie tego, że tak nie jest, to jest coś takiego...
Że inni tak nie mają, że tak nie jest.
Nie, że tak nie jest, że właśnie, że inni tak nie mają. Że to nie jest normalne, że jakby większość ludzi jednak tak nie ma.
Ale to jest tak, że patrzyłaś na siebie przez pryzmat dziewczyny, menadżerki w dużej firmie, więc siłą rzeczy musisz mieć ileś tasków na raz. Okazało się, że niezależnie od tego, gdzie byś była, tak byś się zachowywała, tak?
Wiesz co, nie wiem, czy patrzyłam na to przez pryzmat pracy tylko.
No to ona wymusza takie rzeczy, nie?
Multitasking uważam w ogóle jakby abstrahując od ADHD czy czegokolwiek innego, multitasking jest... przereklamowany i jest złem, absolutnie.
Ale też ludzie do tego doszli dopiero teraz, umówmy się.
No niedawno całkiem, no, tak. Jakby ja uważam, że dużo efektywniej jest się skupić na jednym, no, zrobić, skończyć,
tak.
I wiesz,
no, wracając do diagnozy. No. Diagnoza brzmiała ADHD po ilu testach, ilu badaniach i co to znaczy diagnoza dla 30 plus kobiety?
44, możemy to nazywać po imieniu. Ja czułam wielką ulgę.
Ulgę, że kolejna diagnoza? Czy
nie,
co?
Ulgę, że to jest ADHD, ponieważ ja się czułam przez całe życie... głupia.
Dlaczego głupia?
W moim przypadku i mojego ADHD jest tak, że ja bardzo szybko, sprawnie potrafię rozłupać naprawdę bardzo skomplikowane rzeczy. One mnie ciekawią, one mnie interesują i to jest też właśnie moja siła, między innymi w pracy. Ja potrafię naprawdę zrobić bardzo duże, skomplikowane rzeczy, nauczyć się bardzo szybko i bardzo efektywnie totalnie nowych rzeczy. Dzisiaj już wiem, że to jest ADHD-owy hiperfokus. Z jednej strony właśnie potrafię robić te mega skomplikowane sprawy, nie boję się trudnych decyzji, umiem interpretować duże ilości danych, jakby naprawdę potrafię zrobić mega trudne rzeczy. A z drugiej strony, jak czasami muszę usiąść przed jakąś dosyć prostą tabelką i naprawdę tam jest dosyć prosta matematyka i ta tabelka jest taką tabelką, którą ja widzę na przykład kilka lat z rzędu, wygląda identycznie. I ja potrafię na przykład po 2 minutach, kurwa mać, patrzeć na to, i nie rozumieć. No więc co ja myślałam o sobie?
Że jest, nie, a ja uważam, że pewnie jest zbyt banalne dla ciebie po prostu.
Tak, ale ja myślałam, że jestem głupia, że nie potrafię zrobić prostych rzeczy. Pamiętam, że też taką sytuację z podstawówki Borysa, mojego syna, gdzie on miał jakieś takie mega proste zadanie i tam było dzielenie pisemne. I umówmy się, to jest naprawdę basic, tak? Wiadomo, że większość osób pewnie wyciągnie kalkulator albo telefon i policzy, ale ja pamiętam jak dzisiaj, że mnie zatkało i w ogóle nie pamiętałam niczego, jak to się robi.
Okej, ale jesteś na tyle dojrzała 44 lata mając, że skoro jesteś głupia po jednej stronie, ale po drugiej stronie jesteś tą doskonałą dziewczyną, która potrafi robić skomplikowane rzeczy. To cię nie pocieszało?
Trochę tak, ale nie do końca, dlatego że przy ADHD też bardzo często występuje coś, co ja wcześniej identyfikowałam po prostu z grupą dziewcząt kobiet. To się nazywa bardzo ładnie imposter syndrome, czyli syndrom oszusta. I okazuje się, że on jest też bardzo u ADHD-owców popularny. On też mi się w momencie otrzymania diagnozy bardzo elegancko pojawił i to, jak się okazuje, jak rozmawiam teraz z wieloma osobami, które są w podobnej sytuacji, ten moment otrzymania diagnozy z jednej strony był ulgą, a z drugiej strony był takim, kurde, chyba nie, no po prostu nie, tego, no nie mam tego, no po prostu jestem leniwa, głupia, nic mi się nie chce, to chyba jednak nie, nie, no bo po prostu takie, wiesz, tłumaczenie się, nie, że tutaj mam taki papier. Więc to jest bardzo trudne. To jest bardzo skomplikowane zaburzenie, które z jednej strony mi osobiście dużo bardzo daje, ale też wiele muszę wysiłku zrobić, żeby móc żyć tak, jak środowisko wokół mnie tego wymaga.
To za chwilę o tym pogadamy, bo mamy czas. Kiedy włączyłem mikrofony, rzuciłeś mi tutaj czekoladkami, bo nagrywamy 6 grudnia, więc dziękuję za nie i za chwilę będziemy konsumować, mogę teraz otworzyć. To, że nie napisałeś żadnych życzeń, pominę. Nalałem sobie kawy i powiedziałaś o jednej rzeczy. Że różnica między depresją, którą sobie już świat oswoił, zrozumiał, zaakceptował i zaczyna ją szanować i tak dalej, a tym, o czym teraz rozmawiamy i o czym rozmawiałaś w ostatniej serii, czyli neuroróżnorodnością, jest duża różnica, bo to jest coś, co świat dzisiaj dopiero zaczyna poznawać. Dwa, że choć akurat nie wiem, czy twój przypadek jest dobry, bo ty jesteś w depresji długo, tak. I wcale nie powiedziałaś, że to jest skończona rzecz.
Nie powiedziałam, że to jest skończona rzecz.
Tu 3 kropki tylko postawię,
dobra.
Bo jednak można z tej depresji wyjść, prawda? Mm-hmm. Prędzej czy później. A z neuroróżnorodności nie wyrastasz.
Tak, na moment wróćmy do tych 3 kropek, do tej mojej depresji. Dzisiaj już wiem, że moja depresja była konsekwencją ADHD.
A taka była kolejność,
tak.
Okej.
I to jest bardzo typowy też scenariusz dla dorosłych osób z ADHD, które dostają późną diagnozę. Doktor Jóźwiak, który był w pierwszym odcinku, pamiętam, że mówił, że przeciętnie dorosła osoba diagnozowana jest po chyba 3 albo 4 latach terapii najczęściej depresji i mniej więcej po 5-6 preparatach antydepresyjnych, które bardzo często nie działają. Ja nie jestem przypadkiem, który jest odosobniony, jestem dosyć typowym przypadkiem takiego dorosłego ADHD-owca zdiagnozowanego, więc moja depresja, która była wypaleniem, była zmęczeniem materiału, była pokłosiem mojego hiperfokusu na pracę, jak się okazuje. To jest takie, wiesz, było takie obieranie cebuli tego, co było te kilkanaście lat temu. Co ja zrobiłam ze sobą w pracy, dlaczego ciągnęło mnie tak bardzo do niej, dlaczego na przykład jak pracowałam po te 16 godzin, to ja potrafiłam w ogóle nie czuć też zmęczenia przez bardzo długi czas. I to jest typowe też właśnie dla ADHD, że łapiesz hiperfokus, jakiś temat cię bardzo interesuje i potrafisz po prostu tak w niego wejść, że nie czujesz zmęczenia, nie czujesz potrzeby, żeby się napić, żeby zjeść, żeby ogarnąć swoje potrzeby fizjologiczne, tylko po prostu nie istnieje dla ciebie nic poza tym tematem, który cię aktualnie interesuje. I wtedy moim tematem była praca, ale organizm ma swoją wydolność. Z hiperfokusem ADHD-owym też jest tak, że on trwa, nie jesteś w stanie określić, czy on potrwa 3 miesiące, 3 tygodnie, czy pół roku. Mi się, tak jak sobie zrobiłam analizę, rozpisałam to wszystko, co mi się wydarzało w życiu.
Wariatka się jeszcze cieszy. Moje...
Słuchajcie, bo to jest...
Nie, nie, jesteś u siebie, no cieszy się, oczywiście. Ludzie już wiedzą,
odkrywać,
że jesteś wariatem.
No spoko, luz.
Mało tego, zobacz, minął rok i ja mogę śmiało powiedzieć o tobie wariatka w studiu i jeszcze mnie nie bijesz po rękach, bo wiesz, że mówię to...
Ja wiem, że ty to mówisz czule i jakby ja się nie obrażam za to, ale proszę, żebyście nie mówili do innych ludzi, że są wariatami.
Dokładnie,
bardzo
tak.
Was proszę.
Ale to już przerabialiśmy 100 odcinków temu.
Wracając do meritum, moja depresja była pokłosiem nieogarniętego ADHD, niezrozumianego ADHD.
I zobacz, jesteśmy w sytuacji, w której u kobiety lat 44 odkrywają ADHD. Za późno, prawda? Bo gdyby wcześniej odkryli, to może nie byłabyś w depresji.
Bardzo możliwe.
I teraz, bo zmierzam do tego, nawet to, co fajnego powiedziałaś, wydaje mi się, że to jest w ogóle na osobną serię albo subserię rozmowa, jak szkoleni są, jak edukowani są ci, którzy nas później leczą. Niezależnie od tego, jak mało ich jest, ale ta różnorodność i różnica jest super tematem. Ale wracając, na ile dzisiaj, nawet 20-parolatka, gdyby odkryto u niej już ADHD, czyli ona jest starsza niż ta, co to rzekomo się wyrosło, nie? Z ADHD, na ile ją, odkrywszy wcześniej, jesteśmy w stanie uratować jej chociażby depresję w wieku późniejszym?
Każdy przypadek jest inny. Oczywiście, że im wcześniej, wiadomo, tym lepiej. I tutaj znowu wrócę do tego, o czym już wspomniałam wcześniej, czyli do psychoedukacji. Psychoedukacja dla osób z ADHD i dla, w przypadku dzieci czy młodzieży, rodziców z ADHD jest kluczowa i jest zbawieniem. Bo jeżeli nie będziemy rozumieć, jak taka osoba działa i jakby jak jej mózg działa, w czym on jej przeszkadza, nie raz, nie dwa, a w czym może jej pomóc, to możemy na przykład pomyśleć, że taki, nie wiem, dzieciak albo nastolatek z ADHD nie zabiera się za pracę domową, bo jest leniem. A okazuje się, że po prostu prokrastynacja jest tak bardzo wpisana w zachowanie ADHD-owe i pokonanie jej jest bardzo trudne.
Dlatego, że wiedzą, że to będzie wciągające, wiedzą, że to będzie trudne dla nich, wiedzą, co się tam dzieje, kiedy już w to
i
wejdą,
tak,
czy co?
I nie, może po prostu jest to nudne. Dzieci z ADHD bardzo często, dzieci, nie tylko dzieci, ale dorośli. Czy będę mówiła my po prostu, bo ja też w tej grupie jestem. My lubimy zostawiać na ostatnią chwilę. Jak jest ciśnienie i presja, to wtedy bardzo często jest tak, że ADHD-owiec daje z siebie wszystko i wyciska to, co najlepsze z tego materiału czy z tego zadania, które ma przed sobą. No ale mogę sobie znowu, wracając do tej sytuacji dziecka i rodzica, wyobrazić, że to potrafi denerwować, no bo ten dzieciak nie bierze się za te zadania. To, co jest jeszcze bardzo ważne i to jest wyzwaniem i kłopotem, w moim przypadku również, ADHD-owcom najczęściej jest bardzo trudno się skupić i skoncentrować i jednocześnie zapamiętać. I to rzeczywiście jest ogromnym wyzwaniem na etapie edukacyjnym. Na przykład można siedzieć z książką 4 godziny, i widziałam takie sytuacje we własnym domu w zeszłym roku, i uczyć się i nie zostaje w głowie nic. I nie wiedząc, że jest kłopot i jest ADHD, co ja mówiłam do mojego dziecka, no stary, no nie uczyłeś się. Po prostu siedziałeś z telefonem i się nie uczyłeś.
Baranie.
No bez takich, ale jakby, no wiesz, no zachowywałam się, myślę, że tak jak wielu rodziców i nie powinno się tak zachowywać. Gdybym wiedziała, to bym tak nie powiedziała, dzisiaj do niego tak nie mówię.
A skąd masz mieć, albo skąd my mamy mieć, albo skąd nasi kochani słuchacze mają mieć dostęp do psychoedukacji?
Dzisiaj nie mają, ale ja jestem tylko malutkim człowieczkiem, ale na pewno zrobię, co będę mogła i skrzyknę wokół siebie tyle osób, ile się będzie dało, żeby coś z tym zrobić. Bo nie mamy kompletnie wiedzy i jako rodzice, i jako ludzie, i w edukacji, i w biznesie, i w ogóle po prostu na świecie, że neuroróżnorodność jest po prostu, to jest życie wokół nas. Z wieloma osobami i na LinkedInie, i w różnych innych social mediach spieramy się trochę, czy neuroróżnorodność, czy neuroatypowość. Nawet na etapie definicji...
Jedno i drugie trudne do wymówienia, więc...
Tak, dla mnie ogromnie. Nawet na etapie definicji i samej semantyki nie ma porozumienia.
Co tam jest poza ADHD, w tej neuroróżnorodności, czy w tej neuroatypowości?
Doktor Jóźwiak powiedziałby ci, że nie ma w ogóle czegoś takiego z jego perspektywy.
Jak co?
Jak neuroróżnorodność, że go ten termin w ogóle nie obchodzi. Jego interesują jednostki.
Konkretne jednostki,
tak,
chorobowe. Dobra,
tak.
ADHD?
Ale na przykład psycholożki i psychologowie, z którymi rozmawiałam, jednak otwierają taki worek i mówią spektrum autyzmu, ADHD, wszystkie dysy, czyli dyslekcja, dyskalkulia, dysgrafia. One bardzo często też towarzyszą ADHD. Tiki również często towarzyszą ADHD.
Ale co, tiki? W sensie
tiki.
Chodząca noga, migające oko?
Tak, na przykład chodząca noga, na przykład migające oko, na przykład drżenie w jakiejś części ciała czy twarzy. No one się bardzo różnie...
Jasne.
Jakieś mogą być na przykład, nie wiem, ruchy takie, które są wymuszone... OCD często też tam wpada do tego worka neuroróżnorodnościowego.
Brawo, 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 brawo. Ela, to teraz mamy jednostkę chorobową, jaką jest depresja w twoim przypadku? Mamy jednostkę chorobową, czy nie?
Nie, zaburzenie.
Właśnie, zaburzenie,
nie.
Jakim jest neuroróżnorodność, czy w tym przypadku ADHD?
Zaburzenie, którym jest ADHD.
Dobra. Jak wygląda leczenie? Zmieniło się, czy nie?
Tak, zmieniło się. Znowu cofając się i analizując, właśnie rozgrzebując to swoje leczenie depresji, na przestrzeni wielu, wielu lat. Bardzo ładnie mi się poskładało. W ogóle jakby z diagnozą ADHD i psychoedukacją poukładały mi się takie jakby puzzle życiowe. Jakby mi się po prostu wszystko poskładało, to co było rozsypane w jedną. Miałam takie okresy, gdzie rzeczywiście czułam się w trakcie leczenia depresji lepiej, ale miałam też takie, gdzie się czułam gorzej. I to były okresy, gdzie na przykład zmieniałam lek i ten lek nie działał. I dzisiaj bardzo się ładnie łączy, bo jest zestaw leków, który... niekoniecznie działa na takie mózgi jak moje, ADHD-owe, gdzie gospodarka dopaminą jest zaburzona i tak naprawdę to też jest takim jednym z podstaw ADHD, że tak laicko się może wypowiem. Leczenie dzisiaj jest inne. Od niedawna mam farmakoterapię, taką, którą właśnie osoby z ADHD często się posiłkują i pomagają sobie. To są stymulanty. Mają bardzo złą prasę jeszcze cały czas. to są pochodne metamfetaminy, amfetaminy albo leki narkotyczne. Tam różnie bardzo ludzie o tym mówią, że to takie w ogóle zło. Pani w aptece, która mi to sprzedaje, musi być magister farmacji, technik farmacji, mi tego nie może wydać. Pani idzie
do sejfu.
W aptece do sejfu, tak? Zawsze jest cyrk w aptece, bo tam właśnie między
sobą... Ćpunka przyszła! Znowu ta ćpunka! Podcasterka!
Ćpunka. Więc zawsze jest poruszenie w aptece. W tej mojej aptece domowej, pozdrawiam serdecznie na dole, oni już wiedzą i są bardzo mili.
Akceptują.
Akceptują, tolerują, lubią z wzajemnością. Ale zdarzyło mi się raz kupować leki w innym miejscu i miałam bardzo ciekawą sytuację, ponieważ pani farmaceutka postanowiła iść na krucjatę z tym, co ja żrę. I, ale pani wiesz, to są narkotyki.
Tak, ale ściszyła głos tyle
tak, dobrego. Ale pani wiesz, to są narkotyki.
A ty na to tak.
A ja mówię głośno.
Weź se, będziesz ładniejsza.
Nie, nie proszę pani, to nie są narkotyki.
Jak to nie? 5 lat studiów, proszę pani, wiem, co mówię.
No nie, słuchajcie, to jest tak, że stymulanty takiemu mózgowi jak mój po prostu bywają potrzebne. To są mikrodawki i one to, co robią, to przede wszystkim pomagają mi się skupić i odpinają mi na czas działania. On jest dosyć krótki, one działają od razu. Pozwalają mojemu mózgowi złapać taki one track, co z jednej strony jest bardzo fajne, bo potrafię się skupić i już nie myśleć o tych wszystkich rzeczach, które mnie otaczają, nie słyszeć tego, co tak naprawdę nie słyszę, tylko sobie wyobrażam. Na przykład tutaj z boku studia chodzą osoby, więc ja sobie w mojej głowie to one już chodzą. Jakby ja je słyszę tam, to tu panie i w ogóle. Za chwilę ktoś tutaj przyjdzie. Więc te leki pomagają mi taki one track złapać, skupienie. To
czy
jest
fokus
bardzo...
jakiś, tak?
Fokus, taki, tak, tak. I to jest nowe doświadczenie.
Ale chemicznie to działa, no bo tak. Ludzie czytają w cholerę książek, które mają im właśnie... Zastanawiam się, nie wchodzę w to głęboko, ale
działa.
Podcastów, książek mówiących hej liderze, złap swój hyperfokus właśnie w taki sposób. Nie rób tego, 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 nie włączaj tego, 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 skasuj to i to i to, a u ciebie przychodzi do po prostu chemicznej czynności i tyle.
No tak, tylko że to są leki. Pamiętajmy o tym, że to są leki i jakby w mojej głowie jest deficyt powiedzmy pewnego mechanizmu, któremu te leki pomagają być w dobrym miejscu. To nie jest tak, gdybyś ty wziął ten lek...
To może bym się wreszcie skupił.
Nie, myślę, żebyś tutaj fruwał pod lamperią tą studiową. To jest tak, że na osoby...
A masz?
Nie dam.
To daj.
Nie dam. To są mikrodawki, żeby było jasne. Na osoby, które są zdrowe, to nie podziała. To podziała stymulująco. U mnie jest tak, że ja biorę mikrodawkę, żeby pójść spać spokojnie.
Okay.
Żeby nie mieć gonitwy myśli przed snem, która mi nie pozwalała wcześniej zasnąć. A dzisiaj biorę 5 mg tego leku i idę spać.
To jest mało?
To jest bardzo mało.
Okej. Okay. Czemu ona z tobą dyskutuje, skoro ty masz receptę od lekarza?
Ale to jest typowe, bo ty jeszcze dyskutujesz ze mną w bardzo miły sposób. Natomiast takie dyskusje jak z tobą, tylko w dużo ostrzejszym tonie i pod tytułem naprawdę będziesz w takim wieku ćpać zaczynać albo brać to, żreć w ogóle narkotyki albo w ogóle wymyśliłaś sobie. Mnóstwo mam za sobą i szczerze mówiąc, będę znowu mówić brzydko, wkurwia mnie to niemożebnie. Naprawdę. To jest niesamowite, jak bardzo my jako ludzie pozwalamy sobie na bycie ocennym w sytuacjach, o których po prostu guzik wiemy.
I teraz zobacz, gdzie psychoedukacja w kontekście pani magister farmacji.
No właśnie. I dlatego ja nie poprzestanę walczyć, żeby cokolwiek się poprawiło, słuchajcie. To po prostu nie może tak być. Nie może tak być, że nie ma zupełnie wiedzy o tym kompletnie. Dopiero jak coś się komuś zaczyna dziać w jakiejś bliskości, okolicy, i to łącznie ze mną samą, tak? To człowiek zaczyna się interesować i w ogóle poznawać ten świat, że on jest. Dzisiaj też taki drugi tryb, który mnie trochę denerwuje, coraz bardziej głośny, to jest takie, że to jest takie modne mieć tą diagnozę.
Ale tak samo było z depresją, pamiętajmy,
tak,
nie?
Tak, tak, ale teraz jest takie modne, a tu jeszcze masz przy okazji właśnie te narkotyki.
Okay.
Nie? To jest takie modne mieć to ADHD, no bo jak masz ADHD, to narkotyki dostaniesz, będziesz mieć stymulanty, będziesz zapieprzać coraz bardziej, no guzik, prawda? I to jest takie modne. I rzeczywiście tych diagnoz jest więcej i temat coraz bardziej jest nośny. Ale to dlatego, że wiedza w naszym kraju i badania w naszym kraju dla osób dorosłych dopiero raczkują. Ci ludzie, którzy nas diagnozują i nas leczą, oni dopiero się uczą. Ich jest cały czas za mało.
Twój przykład jest też dowodem na to, że uczą się nawet rozpoznawać.
Dokładnie. Więc jest tego za mało, ale będzie nas jakby... Słuchajcie, nas jest według doktora Jóźwiaka 20% w całym społeczeństwie neuroróżnorodnych, tak?
Niekoniecznie ADHD.
Niekoniecznie ADHD, ale ADHD zdarza się dużo częściej niż spektrum autyzmu.
A
tak?
Jeśli chodzi, bo ty powiedziałaś, ten chłopiec, odnosząc się do tego już starego stereotypu, którego wyznawałaś, chłopcy i dziewczynki u dorosłych, dziewczynkę ma.
Znowu będę cytowała doktora Jóźwiaka, bo jest naprawdę kozakiem i wymiataczem w temacie ADHD. Według niego 20% społeczeństwa jest neuroróżnorodne. Niewiele mniej od tego to są przypadki ADHD-owe. Jeżeli chodzi o odkrywanie, o diagnostykę u chłopców, jest to dużo większy procent, chyba około 15% cytował, a u dziewczynek jest około 5%. Natomiast jego zdaniem, i ja z tym się bardzo zgadzam, to nie jest tak, że po prostu dziewczynki mają to rzadziej, tylko po prostu dziewczynki są rzadziej diagnozowane z tego powodu chociażby, jakie mamy oczekiwania społeczne wobec dziewcząt. Że my je bardzo szybko gasimy z taką właśnie, czy nadpobudliwością ruchową, czy z brakiem skupienia. Wtłaczamy je w takie ramy, gdzie one po prostu zaczynają się maskować bardzo szybko, gdzie tworzą mnóstwo masek na to, żeby zachowywać się tak, jak otoczenie oczekuje. Stąd właśnie te diagnozy, jeżeli w ogóle bywają bardzo późne. Natomiast nie sposób się nie zgodzić, że to na pewno nie jest jakiś, wiecie, ułamek promil społeczeństwa. No po prostu tego jest dużo.
Zróbmy tutaj krótką przerwę. Mhm. Nie kończymy odcinka. Z jedną sprawą chciałbym wrócić za chwilę. Jesteśmy po przerwie. Jak popatrzymy sobie na te ostatnie miesiące, kiedy poznaliśmy się przy zupełnie innej okazji, weszłaś do studia, opowiedziałaś o swojej depresji. Dzisiaj wchodzisz do studia jak do siebie i to mówię z też dużą czułością i radością, że tak się właściwie stało. Opowiadanie o nowej diagnozie jest łatwiejsze?
I tak nie, bo z jednej strony jest łatwe, dlatego że naprawdę ja mam wyłożone na to, co kto mnie pomyśli.
A nie masz mniej wyłożone, dlatego że przez rok ludzie poznali cię jako osobę, która weszła z butami do świata depresyjnego w biznesie i powiedziała, słuchajcie, no to ja wezmę na klatę moją historię i niech was to ośmieli. I sama po swojej skrzynce widzisz, po swoich korytarzach widzisz ja to samo. Ludzie przychodzą i mówią, bardzo wam za to dziękuję. To pokazało mi, że ja mam tak samo. Nie mam może takiej odwagi, żeby o tym powiedzieć. I to nie mówią ludzie, którzy są na początkowych, juniorskich stanowiskach w firmach, tylko to są ludzie, którzy są najwyżej w tych firmach. Na parkingu w jednym, drugim miejscu odważają się przyznać do czegoś, do czego nigdy w życiu publicznie się nie przyznali, zespołowi swojemu i nikomu innemu bardzo często.
No tak, takich historii jest mnóstwo.
No, więc czy to, ten bagaż, który masz, czyli to, że jesteś jednak w jakimś sensie ich rzeczniczką, sprawia, że dzisiaj ci łatwiej mówić o kolejnym problemie, wyzwaniu?
Z jednej strony tak. Jakby wiem, że już pomijając mój własny apet na tak zwane ryzyko reputacyjne moje własne i łatkę wariatki, jest mi łatwiej myśląc o tym, że to działa, tak. Że to jest coś, co znowu jakby wchodząc, pamiętam, do pierwszego odcinka przyjaciółki z taką myślą, że jeżeli będzie chociaż jedna osoba, która z tego skorzysta i odnajdzie pomoc dla siebie czy dla kogoś bliskiego, wiemy, że tych osób były naprawdę setki,
tak.
Trudno mi było założyć, że teraz będzie inaczej. No i już wiem, że nie jest inaczej, tak? Bo tych osób znowu jest mnóstwo i piszą i dają znać, że też tam są, albo ich dzieci tam są, albo ich bliscy tam są, albo że o Boże, no właśnie, ja też tak mam. Ale z drugiej strony jakby wiesz, czy to jest fajne i czy to jest takie potrzebne?
Wydaje mi się, że potrzebne jest mówienie o tym, czy pokazywanie tego, czy nawet to, co my zrobiliśmy teraz, czyli zderzanie twojego własnego doświadczenia z moimi pytaniami i pokazywanie ludziom, że oni też tak mogą mieć, dlatego że nie każdego, może w kontekście naszych słuchaczy to nie jest kwestia braku pieniędzy na terapię, ale braku odwagi na to, żeby na terapii wylądować jeszcze. Czasami braku czasu, paradoksalnie, choć brzmi to kuriozalnie, ale jednak. Ale myślę to, że mogę w intymnej sytuacji zderzyć się z podobnym do mojego doświadczeniem. Na razie mi to wystarczy. Może mnie to w kolejnym kroku ośmieli do tego, żeby pójść i poprosić o pomoc, ale dzisiaj chcę jako lider usłyszeć, że inna liderka też tak ma, że nie jestem w tym sama albo sama.
No.
To już trochę pomaga.
No pomaga, nie, no oczywiście, że tak, pomaga i tym razem mam nadzieję, że już nic trzeciego u siebie nie znajdę, słuchajcie, mimo wszystko. Tym razem jest, mam wrażenie, odważniej, bo w momencie, kiedy zaczęliśmy mówić o depresji, ja zaczęłam głośno mówić o swojej depresji, to jednak większość osób, które pisało i mówiło o tym, że też są w podobnej sytuacji, to były wiadomości prywatne. Mało było takich osób, które otwarcie gdzieś tam widocznie dawały znać, że są w takiej sytuacji teraz. W przypadku ADHD widzę, że jest więcej takich osób.
Wiesz, bo trochę z ADHD wydaje mi się, nie chcę tego upraszczać ani bagatelizować, ale jest inaczej niż z depresją w ten sposób, że niezależnie od tego, jak bardzo byśmy nie chcieli, depresja to jeszcze jest stygmat. Neuroróżnorodność, jak ją tak nazwiemy, ona w sumie brzmi intrygująco, nie?
Tak?
A, ma ADHD, wow, to co on potrafi? Ma hyperfocus, super, jest taki, a nie inny, ale to nie ma tej stygmy, którą ma depresja, wydaje mi się.
Wiesz co, tak, to żeby tak nie cukrować, tak? I żeby też ludzie mieli świadomość, że to nie są tylko same fajne rzeczy. Ten hiperfokus jest fajny, bo naprawdę można zrobić niesamowite rzeczy.
Ale morduje.
Ale on morduje, słuchajcie. Jakby to jest tak, że to jest działanie na takim speedzie i to naprawdę niezależnie od tego, jak ja sobie przypomnę swoje hiperfokusy, a naprawdę było ich mnóstwo i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym, to jest tak, że naprawdę człowiek jest tak bardzo nakręcony, że nie ma siły, żeby przestać. Po prostu nie ma takiej opcji, żeby się zatrzymać i odpocząć. W ogóle no to bardzo wykańcza. Sam koncept odpoczywania, pamiętam mojej aktualnej terapeutki pytanie, jak pani odpoczywa i moje wybałuszone oczy.
To co, ona zwariowała?
Ale o co pani chodzi?
No właśnie, no, ale też bym zapytał.
No, ale jak pani odpoczywa? No, ale
po co?
Ale o co pani chodzi? No jak pani odpoczywa? I tak sobie przerzucałyśmy się chyba z 6 razy z tym pytaniem. Ja się w końcu rozpłakałam, bo ja nie wiedziałam w ogóle, o co jej chodzi. I dotarło do mnie, że ona mnie pyta o bardzo prostą rzecz. Ja się, słuchajcie, w tym swoim bardzo poważnym wieku muszę się tego nauczyć. To nie jest proste. To pokazuje też, jak to życie takich osób jak ja bywa po prostu trudne i wyczerpujące. Brak skupienia, brak koncentracji, kiedy jej potrzebujesz. Kiedy nie zawsze jest ten hiperfokus, kiedy jest to dla ciebie bardzo ciekawe. Bo jeżeli chcemy być odpowiedzialnymi dorosłymi, a jeżeli jeszcze jesteśmy odpowiedzialni za inne osoby, no to nie zawsze to będą sexy, jazzy zadania i koncepty, tylko będą czasami nudne, potrzebne, urzędowe, różne rzeczy. Zajmowanie się nimi z mojej perspektywy na przykład jest nudne, ale to muszę robić. Więc znowu to jest taki mikroprzykład. Także to nie jest tak, że wiesz, że to jest tylko cukierek takie ciekawe.
Zdaję sobie sprawę.
I wiesz, i interesujące. Naprawdę bywa trudne i szukanie...
Bywa trudne.
Bywa trudne.
Nasi słuchacze mówią, kochani, to dobrze, że nagle okazało się, że przyjaciółka depresja to jest pewien parasol, pod którym mieści wam się nie tylko depresja, mieści wam się neuroróżnorodność i sami zobaczycie, że życie jeszcze wiele rzeczy ze świata mentalnego życia zmieści. Co przed nami?
Przed nami kolejne serie. Wydaje się, że ta seryjność, powtarzalność tematu przez kilka odcinków podoba się naszym słuchaczom. I te tematy, które przychodzą do mnie bardzo często i którymi też chciałabym się zająć w najbliższych tygodniach i miesiącach i pod które już zbieram wyjątkowych gości, takich, którzy i merytorycznie nam pomogą zrozumieć różne rzeczy, ale też opowiedzą nam o swoich własnych historiach. To jest zdrowie psychiczne dzieci, które jest no oczywiście bardzo ważne i nie do końca zadbane w naszym kraju. Możemy tutaj mówić wiele, wiele rzeczy, ale bardzo chcę o tym rozmawiać i bardzo chcę w tym temacie jakiś taki zestaw danych, informacji zebrać, żebyśmy mogli się tym później też posiłkować. I drugi temat, który też pojawia się bardzo często jako taki temat, nie wiem, czy się tak mówi w dziennikarstwie, zamawiany, czy jakiś taki...
Wyproszony.
To jest bardzo trudny temat traumy. I temat traumy takiej, która trwa przez całe życie od początku, takiej traumy, której się można nabawić, tego, co ta trauma z nami robi, tego, co można zrobić, żeby pomóc sobie w przypadku traumy. Także te dwa tematy na pewno przed nami. I słuchajcie, jak będziecie mieli pomysły, to dawajcie znać. Wiecie, gdzie nas znaleźć.
Jestem po jednej rozmowie z wybitną polską traumatolożką, dr Małgorzatą Wosińską, która jest antropolożką ludobójstwa, psychotraumatolożką także. I kiedyś w kontekście wojny w Ukrainie rozmawialiśmy o tym. Temat tej audycji to żołnierz, który płacze, wraca do zdrowia. Ona doskonale o tym opowiada. Analizowała Tutsi, Hutu. Okazuje się, że w traumie są nie tylko ofiary, ale są także oprawcy. To jest doskonała przestrzeń do rozmowy o tym, co nas dzisiaj spotyka jako społeczeństwo też myślę, patrząc na to, co się dzieje na wojnie, patrząc na to, co się dzieje w kontekście też problemów finansowych i tak dalej, trudno sobie czasami wyobrazić, że banalne braki finansowe mogą wpływać na traumę wręcz. I można pewnie będzie jeszcze parę rzeczy znaleźć, więc czekam na tę serię, czekam na te odcinki. Natomiast rzeczywiście to, co szanowni słuchacze, jest dużą wartością, to wasz feedback. On może odbywać się tak jak do tej pory, czyli w różnych miejscach, w których się nagle na mieście spotykamy. To może być LinkedIn, to może być adres mailowy, to może być, myślę, nad jedną taką formą, która dałaby wam także głos, jeżeli uznacie, że mielibyście ochotę, chęć i odwagę podzielić się swoimi historiami krótko jako inspiracja do rozpoczęcia jakiejś audycji, to też dajcie znak sygnału, że jesteście gotowi. A skorzystamy.
To prawda.
Dziękuję.
Ja tobie też dziękuję. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda@voicehouse.co.